Rozdział pierwszy. Król McGill wszedł niepewnym krokiem do swej komnaty. Wypił zdecydowanie za dużo wina. Ściany wirowały wokół, a w głowie dudniło jeszcze po wieczornej uczcie. Jakaś kobieta, której imienia nie znał nawet, przywarła do niego, obejmując go w pasie. Z chichotem i bluzką, w połowie już zdjętą, zaprowadziła go do łoża. Dwóch strażników zamknęło za nimi dyskretnie drzwi i zniknęło bezszelestnie. McGill nie miał pojęcia, gdzie była teraz królowa. Tej nocy nawet o to nie dbał. Rzadko dzielił z nią łoże. Królowa zazwyczaj udawała się na spoczynek do swej komnaty, zwłaszcza kiedy w zamku odbywały się uczty trwające do późnej nocy. Wiedziała o słabościach króla i widocznie nie przejmowała się nimi. Jakby nie było, był królem. McGillowie zaś zawsze rządzili, korzystając z posiadanych praw. Komnata zawirowała gwałtownie w jego oczach. Odtrącił kobietę, nie mając już ochoty na te sprawy. Zostaw mnie samego, rozkazał i odepchnął ją. Kobieta stanęła w miejscu, zszokowana i zraniona jego słowami. Drzwi do komnaty otwarły się. Strażnicy powrócili, chwycili ją za ręce i wyprowadzili. Na nic zdały się jej protesty, które wkrótce ucichły, zdławione zamkniętymi drzwiami. McGill usiadł na skraju swego łoża z głową podpartą na rękach. Próbował powstrzymać pulsujący w niej ból. Jakoś do tej pory nigdy nie zdarzało się, żeby pojawiał się tak wcześnie, zanim jeszcze alkohol przestał krążyć w jego krwi. Ten wieczór był jednak inny. Wszystko zmieniało się błyskawicznie. Uczta trwała w najlepsze. Przed sobą miał wyborne mięsiwa i mocne wino, kiedy nagle ten chłopiec, Thor, pojawił się nie wiadomo skąd i wszystko zepsuł. Najpierw ten jego wyskok i głupia opowiastka o śnie, a potem miał jeszcze czelność wytrącić kielich z królewskich dłoni. Później zaś napatoczył się ten pies, który wychłeptał rozlane wino i padł trupem na oczach wszystkich. McGill nie mógł się od tego momentu pozbierać. Kiedy zdał sobie sprawę, iż właśnie ktoś spróbował go otruć, poczuł, jakby ktoś go młotem zdzielił. Ktoś chciał go zamordować. Nie mieściło się to w jego głowie. Ktoś przechytrzył jego straże, jego degustatorów wina i jadła. Tylko jeden oddech dzielił go od śmierci. Myśl ta wstrząsała nim wciąż na nowo. Przypomniał sobie, jak straże zabierały Thora do lochów. Zastanawiał się, czy jego rozkaz był słuszny. Z jednej strony chłopiec nie mógł w żaden sposób wiedzieć, że wino w kielichu było zatrute, jeśli sam nie dolał trucizny do niego lub w jakiś sposób nie był w to zamieszany. Z drugiej zaś strony wiedział, że Thor posiadał ukryte, tajemne moce, zbyt tajemnicze. I być może mówił prawdę. Być może rzeczywiście zobaczył to wcześniej w swoim śnie. Być może Thor uratował mu tak naprawdę życie, a on odesłał do lochów jedyną, prawdziwie mu wierną osobę. Myśli te wywołały tylko kolejną falę bólu głowy. Począł rozcierać przeorane zmarszczkami czoło, próbując pojąć jakoś to wszystko. Zbyt dużo jednak wypił tej nocy. Jego umysł brnął we mgle, myśli kłębiły się i nie potrafił dotrzeć do sedna. Było zbyt gorąco. Kolejna letnia, parna noc. Godziny spędzone na nieposkromionym objadaniu się i opilstwie sprawiły, iż teraz jego ciało buchało gorącem. Zaczął oblewać się potem. Zrzucił z siebie opończe, potem wierzchnią szatę, aż została na nim jedynie koszula. Starł pot z brwi i brody, po czym odchylił się i ściągnął potężne buty, jeden po drugim. Zwinął palce u stóp, kiedy poczuł chłodne powietrze. Siedział ciężko oddychając i próbując odzyskać równowagę. Jego brzuch urósł dziś i stał się nieznośnym ciężarem. Kopnięciem ułożył nogi na łożu, a jego głowa spoczęła na poduszce. Westchnął, spojrzał w górę ponad baldachim, na sufit i modlił się, żeby w końcu komnata przestała wirować. Kto chciałby mnie zabić? Po raz wtóry zastanawiał się. Pokochał Thora niczym własnego syna i coś mu mówiło, że to nie mogła być jego sprawka. Dumał nad tym, kto jeszcze mógłby to być, jaki motyw miała ta osoba i co najważniejsze, czy spróbuje ponownie. Czy był bezpieczny? Czy słowa Argona były rzeczywiście prawdziwe? Czuł, jak powieki robią się coraz cięższe, a odpowiedź na jego pytania wymyka się jego umysłowi. Gdyby tylko jego myśli były bardziej przejrzyste, być może rozwikłałby tą zagadkę. Ale i tak musiałby poczekać do rana, do spotkania ze swymi doradcami, aby wszcząć dochodzenie. Pytanie, które formowało jego myśli, nie dotyczyło tego, kto miałby pożądać jego śmierci, ale raczej kto tego nie chciał. Królewski dwór obfitował w chętnych do przejęcia jego tronu, ambitnych generałów, wiecznie manipulujących członków rady, rządnych władzy arystokratów oraz możnowładców, szpiegów, odwiecznych rywali, skrytobójców nasyłanych przez MacLeodów, być może również wysłanników z dziczy, a być może był to ktoś znacznie mu bliższy. Zamrugał powiekami, kiedy poczuł, iż zapada w sen. Coś jednak zwróciło jego uwagę. Jego oczy zarejestrowały jakiś ruch. Rozejrzał się i stwierdził, że to nie byli jego strażnicy. Przymknął oczy nieco zdezorientowany. Jego straż nigdy nie pozostawiała go samego. W gruncie rzeczy nie pamiętał, kiedy ostatni raz był tu sam. Nie przypominał sobie też, że wydał im rozkaz opuszczenia komnaty. Jeszcze dziwniejszy był fakt, że drzwi do niej były otwarte na oścież. W tej samej chwili usłyszał hałas dobiegający z drugiego końca pokoju i obrócił się w tym kierunku. Ktoś czaił się pod przeciwległą ścianą w cieniu. Nagle wyszedł w krąg światła rzucany przez pochodnie. Wysoki, herlawy mężczyzna w czarnej pelerynie i kapturze zakrywającym jego twarz. MacGill zamrugał powiekami kilka razy, zastanawiając się, czy nie ma zwidów. Na początku był przekonany, że to cienie i rozbłyski rzucane przez pochodnie grają na jego wyobraźni. Chwilę później jednak zjawa była już kilka kroków bliżej i szybko podchodziła do jego łoża. MacGill próbował skupić wzrok w przygasłej poświacie, zobaczyć, kim była ta postać. Instynktownie zaczął siadać na łożu i jako wytrawny wojownik sięgnął do pasa po miecz lub choćby sztylet, ale rozebrał się niemal do naga i nie miał pod ręką żadnej broni. Usiadł bezbronny na łóżku. Postać podchodziła coraz bliżej, sunęła niczym wąż nocną porą. Kiedy MacGill usiadł, przyjrzał się jej twarzy. Komnata wciąż wirowała i jego zamroczony umysł nie pojmował wszystkiego, ale przez jedną chwilę mógłby przysiąc, że zobaczył swego syna. Gareth? Serce MacGilla przepełniła nagła trwoga, kiedy przyszło mu do głowy pytanie, co też jego syn mógł tu robić, bez zapowiedzi swej wizyty i do tego tak późno w nocy. Mój synu! Zawołał. MacGill dostrzegł złowrogi zamysł w oczach mężczyzny i to mu wystarczyło. Wyskoczył z łóżka. Postać poruszała się jednak zbyt szybko. Natarła na króla i zanim ten zdążył podnieść rękę w swej obronie, w powietrzu dał się zauważyć błysk metalu i ostrze zanurzyło się w jego piersi. MacGill wrzasnął głębokim okrzykiem bólu i zdziwił się, słysząc samego siebie. Był to bitewny okrzyk, który słyszał już w życiu zbyt wiele razy. Okrzyk śmiertelnie ranionego wojownika. Poczuł, jak zimny metal przedziera się przez jego żebra, przecina mięśnie, miesza się z jego krwią i wnika coraz głębiej i głębiej, przynosząc ból, jakiego nie mógłby sobie wyobrazić. Wydawało mu się, że trwa to wieki. Wciągnął gwałtownie powietrze i poczuł w ustach smak gorącej, słonej krwi. Coraz ciężej było mu oddychać. Zmusił się, aby spojrzeć w górę na twarz napastnika. Zdziwił się. To nie był jego syn. To ktoś inny. Ktoś, kogo rozpoznawał. Nie pamiętał dokładnie, ale był to ktoś z jego otoczenia. Ktoś wyglądający podobnie do jego syna. Jego umysł pogrążył się w chaotycznej próbie przypisania imienia do tej twarzy. Mężczyzna stał nad MacGillem, trzymając wciąż sztylet, kiedy król zdołał podnieść rękę i odepchnąć przeciwnika, powstrzymać go. Poczuł przypływ siły wprawionego w boju wojownika, siłę swych przodków, jakąś część siebie, która czyniła go królem i sprawiała, że nie chciał się poddać. Jednym potężnym pchnięciem z całych swych sił odepchnął od siebie skrytobójcę. Mężczyzna okazał się chudszy i znacznie bardziej słabowity niż przypuszczał McGill. Poleciał w tył izby z krzykiem, potykając się co chwilę. McGill wstał, z największym wysiłkiem chwycił za rękojeść i wyszarpnął sztylet ze swej piersi. Cisnął nim przez całą długość komnaty, a ten upadł z metalicznym dźwiękiem na kamienną posadzkę. Ślizgiem doleciał do przeciwległej ściany i uderzył o nią z hukiem. Mężczyzna zerwał się na nogi. Jego kaptur zesunął się z głowy i McGill dostrzegł, jak przeciwnik patrzył na niego szeroko rozwartymi ze strachu oczyma. Król zaczął iść w jego stronę. Ten jednak odwrócił się i pobiegł przez komnatę, zatrzymując się jedynie po to, aby zabrać ze sobą narzędzie zbrodni. McGill próbował pobiec za nim, ale mężczyzna okazał się zbyt szybki. Królewską pierś przeciął przeraźliwy ból i McGill poczuł, że słabnie. Stał w swej komnacie, spoglądając w dół na sączącą się z rany krew, wprost na jego dłonie, i opadł na kolana. Czuł, jak jego ciało pogrąża chłód. Odchylił się i spróbował krzyknąć: „Straże!”, odezwał się słabym głosem. Wziął głęboki oddech i cierpiąc niemal agonalny ból, zdołał wykrzesać z siebie głęboki okrzyk. Okrzyk byłego władcy. „Straże!”, zawył. Gdzieś z oddali doleciały do niego odgłosy kroków. Zbliżały się powoli. Usłyszał otwierane gdzieś drzwi i wyczuł, że ktoś zmierza w jego kierunku. W tej chwili ściany jego komnaty ponownie zawirowały. Tym razem jednak nie z powodu przepicia. Ostatnią rzeczą, jaką zobaczył, była zimna, kamienna podłoga, która uniosła się nagle na spotkanie z jego twarzą.